No, Nepal był marzeniem zawsze w moim życiu. Zawsze chciałam tam pojechać i pójść w Himalaje i kiedyś to się udało. W 2010 roku pojechałam do Nepalu po raz pierwszy z takim zamiarem, żeby wejść na Gokyori, żeby troszkę odświeżyć swoje życie. Złapać oddech, bo ja żyłam szybko, mieszkałam w Warszawie, miałam dość dobrą, ale też odpowiedzialną pracę i to miał być taki wypoczynek, prawdziwy wypoczynek z dala od cywilizacji. No i wróciłam z Nepalu, właściwie z mężem, prawie że w kieszeni, ponieważ mój mąż był moim przewodnikiem na treku i po treku, po 12 dniach spędzonych razem, Susan mi się oświadczył, co mnie zszokowało, bo w naszej kulturze jest to zupełnie coś niespotykanego, więc ja potrzebowałam dużo więcej czasu na podjęcie decyzji, ale w kulturze Hindu to jest bardzo długi czas spędzony razem, ponieważ w kulturze Hindu małżeństwa są aranżowane i młodzi znają się przed ślubem no dosłownie parę godzin, parę dni. Oni nie znają się długo, więc dla niego 12 dni spędzonych ze mną to był czas, kiedy on podjął decyzję właśnie o tym, żeby się oświadczyć.
It was a very short time.
Yeah, but I decided within 12 days. 12 days is to do something, it's quite long time, you know. You can make a really good decision within 12 days.
W ogóle Nepalczycy są bardzo pogodnymi ludźmi, bardzo otwartymi i rzeczywiście jakoś łatwo się wchodzi w relacje takie przyjacielskie, bliskie z nimi. Sytuacja na treku jest dość specyficzną sytuacją, bo przewodnik towarzyszył nam cały czas, 24 godziny na dobę. Ponadto ja zachorowałam na treku na chorobę wysokościową i mój mąż tak naprawdę uratował mi życie w pewnym sensie, bo mnie sprowadził niżej. Ja na pewno nie wyjechałam z Nepalu z takim przekonaniem, że wyjdę za mąż za Susana. Ja po prostu potrzebowałam więcej czasu na tę decyzję, ale ta więź między nami umacniała się wtedy, kiedy ja byłam w Polsce, on był w Nepalu. Myśmy ze sobą byli cały czas w kontakcie. Ja potem wróciłam do Nepalu jeszcze na miesiąc w kolejnym roku, za pół roku, żeby spędzić już ten czas tylko z nim, z jego rodziną. I właściwie ten czas to już była taka kropka nad i. Opiekował się mną na treku i teraz czuję, że się cały czas mną opiekuje. I mam wrażenie, że ja wiem, że to była z naszej strony bardzo dobra decyzja. Dzisiaj jest już z nami Adaś, nasz synek malutki, który mam nadzieję z nami też pójdzie kiedyś na jakiś trek.
Widzę, że dostałeś tutaj prezent już, Brumba? Tak? Brumba.
Brumba kupisz?
Powiedz coś, Adaszku, powiedz coś.
No. Kupisz Brumba?
Nie, nos. Adaś.
Mówi po nepalsku, po polsku i po angielsku.
When he come to me, he speak in Nepali, and when he goes to his mother, he always speak in
English.
Polish.
Polish?
Polish, yeah.
My
cały czas mówimy po angielsku.
Ten Nepal mnie odmienił, bo Nepal odmienia. Wróciłam odmieniona i wiedziałam, że już nie chcę robić w życiu tego, co robiłam. Pobraliśmy się, ale już wtedy wiedzieliśmy, że będziemy mieć agencję trekkingową w Nepalu i że będziemy nasze życie dzielić między Polskę i Nepal. Czyli my tak naprawdę, mogę powiedzieć, mieszkamy w dwóch krajach. Mieszkamy pół roku w Polsce, a pół roku w Nepalu. Wtedy, kiedy jest sezon trekkingowy, mieszkamy tam. Zajmujemy się naszymi klientami, z wieloma się zaprzyjaźniamy, bo ten Nepal ma taką jakąś energię, która łączy. Naprawdę, to jest coś niewiarygodnego. My jesteśmy trochę taką inną agencją trekkingową, ponieważ oprócz trekkingów, wspinaczek robimy też wyprawy rozwojowe, ponieważ ja jestem z wykształcenia psychologiem, trenerem, coachem i ja zabieram w Himalaje ludzi właśnie po zmiany, głównie kobiety, na takie wyprawy, które odmieniają ich życie. Sama poczułam, że Himalaje, że te klimaty tamtejsze po prostu sprzyjają jakiejś takiej przemianie wewnętrznej. Ale wtedy, kiedy jest po sezonie, kiedy jest troszkę luźniej, przyjeżdżamy tutaj na parę miesięcy i spędzamy ten czas tutaj. Nie mamy jakichś planów bardzo dalekosiężnych. To też jest typowe chyba dla Nepalczyków, a nie typowe dla nas. Że żyjemy trochę z dnia na dzień, trochę z miesiąca na miesiąc, bo no doświadczenie nas też uczy choćby tych ostatnich przeżyć, tak? Że życie może się zmienić w ciągu minuty. My wyjechaliśmy w piątek na weekend do Pokhary, bo akurat tak się złożyło, że mieliśmy taką przerwę między naszymi grupami trekkingowymi i postanowiliśmy ten weekend spędzić w Pokharze. Pokhara to jest miasto oddalone jakieś 210 km od Katmandu, więc pojechaliśmy tam na weekend w piątek i mieliśmy wracać w niedzielę, a tymczasem w sobotę
W południe zatrzęsła się ziemia i my byliśmy tam wtedy. W Pokharze trzęsło się znacznie mniej, to znaczy krócej chyba i mniej intensywnie, ale mimo wszystko, no wszyscy poczuliśmy przerażenie. To było przerażające. To myślę, że nie ma słów, które są w stanie oddać tego rodzaju przeżycie. To jest podobnie jak z macierzyństwem. Jak ktoś nie ma dziecka, to naprawdę trudno jest zrozumieć, co to jest macierzyństwo. I tak samo jest z trzęsieniem ziemi. Mogę to teraz porównać. Nie umiem opisać tych emocji, które towarzyszą temu, bo to jest mieszanka jakiegoś przerażenia, też z ogromną radością, że się przeżyło. To ja nie umiem tego opisać, ale też ogromny niepokój o bliskich. Myśmy od razu po tym trzęsieniu ziemi zaczęli dzwonić do Katmandu. Za chwilę linie były odcięte, nie można było się tam dodzwonić zupełnie, nie było żadnego transportu. W telewizji pokazywano straszne obrazy, tak? My nie wiedzieliśmy, czy nasi bliscy żyją, czy nie żyją. Niepokój. Z jednej strony ogromna radość, że przeżyliśmy, tak? Ale też ogromny niepokój. Co tam się stało? Mój mąż w niedzielę w nocy po prostu wziął taksówkę i wrócił do Katmandu, ponieważ został poproszony o pomoc taką logistyczną przez lekarzy wysłanych do Nepalu z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej i przez grupę HUZAR, która też została wysłana z Polski. No i poprosili Suzana o pomoc i on wrócił. I też niepokój, tak, bo ja zostałam sama z dzieckiem w Pokharze. No niemożliwe było, żebyśmy wszyscy wrócili, bo to było dla nas po prostu niebezpieczne. A on pojechał i nie miałam żadnej wieści od niego. Nie wiedziałam, czy żyje, czy dojechał. W Katmandu nie było prądu. Więc nie było jak ładować komórek, nie było prądu, nie było wody, nie było jedzenia. Ludzie koczowali na ulicach, w namiotach, bo nie mogli wejść do domu, bo przez 72 godziny po trzęsieniu rząd wprowadził taki zapis, że nie można wchodzić do budynków. No to był koszmar, to po prostu był koszmar. My w ogóle oboje z mężem jakoś od razu niezależnie od siebie zaangażowaliśmy się, on w Katmandu, a ja w Pokharze. Pomoc Nepalczykom. To była przynajmniej szansa na pomoc doraźną, na to, żeby coś kupić tym ludziom do jedzenia, żeby kupić im namioty. I dokładnie w sobotę za tydzień po trzęsieniu ziemi polecieliśmy do Katmandu samolotem. No i to Katmandu, ja nie wiem, czy to trzeba sobie umieć wyobrazić. Katmandu jest w ogóle miastem bardzo głośnym, tłocznym, tam ciągle jest ruch, to jest Azja. A Katmandu po przylocie do Pokhary było po prostu ciche, było wymarłe, ponieważ w ciągu tego tygodnia od trzęsienia ziemi do mojego powrotu około milion ludzi wyjechało z miasta. Wszyscy ci, którzy mieli gdziekolwiek jakiś kontakt, jakąś rodzinę, cokolwiek, po prostu wyjechali. To miasto wyglądało jak wymarłe. Mnie czasami denerwowało Katmandu tym swoim gwarem, szumem, tą gęstością, ale w tym momencie ja bardzo nieswojo się poczułam. Nie umiem pani powiedzieć, ale to tak jakby czołg przejechał, jakby jakaś wybuchła wojna i nagle już jej nie było. Było cicho, spokojnie, bardzo mało ludzi na ulicach. Dojechaliśmy do naszego domu, w którym nie było wody jeszcze. Po prostu spotykałam ludzi na ulicy, pozdrawialiśmy się, tak się cieszyłam, że oni żyją. Bardzo uściskałam właścicielkę domu, u której wynajmuję mieszkanie, bo po powrocie z Pokhary zobaczyliśmy, że ona żyje, że jest wszystko w porządku. Obie się popłakałyśmy. To wszystko jest bardzo autentyczne. Ja po prostu się bałam o siebie i Adasia. Spaliśmy w ubraniach. Mieliśmy spakowaną torbę koło łóżka po to, żeby w sytuacji awaryjnej móc absolutnie natychmiast uciekać z domu. Nie zamykaliśmy też drzwi na klucz. Chodzi o to, żeby natychmiast, no po prostu siła rażenia i uciekamy. My zaczęliśmy powoli odzyskiwać kontakt z naszymi przyjaciółmi, znajomymi, rodziną też ze wsi, które są poza Katmandu. No i okazało się, że ci ludzie nie dostali nic, żadnej pomocy, że nie mają namiotów, nie mają jedzenia, nie mają wody, źródła są zanieczyszczone, bo ta ziemia trzęsąca się bardzo zaszkodziła wodzie pitnej. No i zaczęliśmy organizować pomoc we własnym zakresie po prostu. Tutaj z pomocą naszych wielu przyjaciół z Polski i z zagranicy, którzy byli z nami wcześniej na treku, którzy też znali ludzi, którzy stracili wszystko, znali naszych przewodników, tragarzy, naszych przyjaciół, znali Nepalczyków, zaczęli po prostu nam pomagać. K-
My postanowiliśmy odbudować jedną wieś w Nepalu. To jest wieś Dumre, ona znajduje się w dystrykcie Nuwakot. Ona znajduje się około 29 km od Katmandu. Wielu mieszkańców tej wsi to są nasi przewodnicy i tragarze, ich rodziny, przyjaciele. My po prostu uznaliśmy, że nie pomożemy całemu Nepalowi, ale po prostu chcemy realnie pomóc jednej wsi. To jest 16 domów i jedna szkoła. 16 domów, których nie ma. To jest właściwie gruzowisko, tak? I te domy trzeba odbudować od podstaw. I chcemy, żeby tam powstała mała Polska.
Little Poland in Nepal. I hope we will get help from the people, then we will be success one day. It will be realized that there is a little Poland.
Chcemy, żeby tam po prostu w serca wszystkich Polaków, nam bliskich i bliskim tym ludziom, żeby tam znalazły swoje ujście, żeby ze środków Polaków odbudować te domy, a Polacy będą mogli potem odwiedzać Dumrę, będą mogli przeczytać swoje nazwiska na tablicy pamiątkowej. My chcemy, żeby to było też takie transparentne. Chcemy umieścić tablicę z nazwiskami, nazwami też instytucji, wszystkich darczyńców. W tej chwili jesteśmy na etapie zakładania też fundacji. Fundacja będzie się nazywała Mała Polska w Nepalu, bo w tej chwili zbieramy środki po prostu wśród naszych przyjaciół, znajomych, ale mamy nadzieję, że serca dla Małej Polski otworzą też inni ludzie i być może będą chcieli wesprzeć ten projekt. Chcemy, żeby ta więź między Polską a Nepalem nie kończyła się tylko na naszej rodzinie, na moim małżeństwie z Suzanem. Mam nadzieję, że to będzie takie miejsce, gdzie będzie jakaś wymiana po prostu energii między nami a Nepalczykami, ponieważ Nepalczycy nie mają wiele w porównaniu z nami, a jednak są pogodni i dzielą się wszystkim, co mają. Natomiast my wiecznie jesteśmy jacyś tacy trochę nadęci, niezadowoleni, ale w porównaniu z tymi ludźmi my mamy wszystko, a oni nie mają nic. Mam wrażenie, że Nepal i Nepalczycy no po prostu otwierają serca przez to, jacy są. Zresztą to nie tylko chodzi o odbudowę tych 16 domów, bo to jest początek. Nasza fundacja będzie zajmowała się w ogóle pomocą Nepalczykom później, jak już odbudujemy te domy. Może będziemy inwestować w edukację dzieci, szczególnie dziewczynek na wsi, bo to jest jakby kolejny obszar do pracy. Może będziemy jakoś szczególnie wspierać kobiety w Nepalu, ludzi biednych, potrzebujących. Może będziemy myśleć o tym, jak wesprzeć ich leczenie, bo to też jest, no to też jest obszar do pracy. Więc to nie jest tak, że zbudujemy 16 domów i koniec. Mam nadzieję, że to będzie trwało.
I mean, for people who don't have a house, who don't have education, who are very far from the hospital, we can give them, you know, everything. That's why we are trying to build this foundation, and for the future we are thinking to be, you know, broader for Nepal health.
Z nami się skontaktowało po trzęsieniu ziemi mnóstwo ludzi, nasi przyjaciele, klienci, którzy z nami byli w Nepalu, ale też obce osoby do nas pisały, dzwoniły, próbowały się z nami jakoś skontaktować na Facebooku, jakkolwiek, z pytaniem, czy my czegoś potrzebujemy, czy z nami jest wszystko w porządku, ale też czy znamy kogoś, kto potrzebuje pomocy, czy oni są w stanie jakoś pomóc. I dla nas to był sygnał, że jednak ludzie chcą pomagać, bo warto pomagać. Właściwie 90% naszej rodziny czy bliskich przyjaciół to są osoby bez domu w tej chwili. Nasi też przewodnicy, tragarze, między innymi mieszkańcy właśnie Dumre, Małej Polski, to są osoby bez domów, ale wszyscy żyją i myślę, że to jest fajne, że wszyscy żyjemy, więc mamy teraz po co odbudowywać ten Nepal, Dumre i pracować dalej. Mój mąż wraca 12 czerwca do Nepalu, ponieważ zebraliśmy w tej chwili środki, które zapewnią możliwość odbudowania zbiornika na wodę pitną, ponieważ w Dumre po trzęsieniu ziemi pierwszym i drugim źródła wody pitnej zostały zasypane przez kamienie i teraz trzeba je odkopać i zbudować coś w rodzaju takiego zbiornika, który jakby zamknie te źródła i one będą mogły tam stworzyć zapas wody pitnej dla tych ludzi. To będzie zbiornik około 5000 litrów i koszt tej budowy to jest około 4-5 tysięcy dolarów. My taką kwotę zebraliśmy wśród naszych przyjaciół, znajomych, tych, którzy chcieli nas wesprzeć tu i teraz, natychmiast, jeszcze przed powstaniem fundacji. I mój mąż 12 czerwca po to wraca do Nepalu, żeby ten zbiornik na wodę jeszcze przed porą deszczową zbudować. Wszyscy się rzucili do pomocy, bo bez tej pomocy płynącej z serca naprawdę Nepal sobie nie poradzi. Ludzie, oni są przecież bogactwem tego kraju.
Chyba najbardziej uczę się tego, żeby się godzić z tym, co daje los. Pokory. Uczę się pokory i dostrzegam, że pokora i taka zgoda na to, co daje los. Po prostu zgoda i jakieś takie pokonywanie tych trudności różnych, to chyba daje największą radość. Dążenie do czegoś jest radością, jest szczęściem, a nie sama jakaś taka sielankowa sytuacja. Tego się od nich uczę. Uczę się chyba też od nich ciepła ogromnego i takiej szczerości relacji, autentyczności. Teraz chyba czuję przypływ takiej ogromnej energii, ponieważ wiem, że chcę pomagać tym ludziom i że to jest ważne. Przede wszystkim bogactwem Nepalu są ludzie. Góry, Himalaje i ludzie. I to cały czas tam jest, także mam nadzieję, że cały czas Polacy i wszyscy będą tam przyjeżdżać. Zapraszamy serdecznie, bo to jest najlepsza pomoc dla Nepalczyków. Przyjeżdżajcie.